Rozważaliśmy ostatnio treść przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku. Pan Jezus nauczał nas, że w modlitwie liczy się przede wszystkim szczerość i pokora. Bóg pragnie, byśmy przychodzili do Niego w modlitwie takimi, jakimi jesteśmy. Gdy bolejemy nad popełnionymi przez nas błędami i ze skruchą prosimy Go o przebaczenie, okazuje nam swoje miłosierdzie. Jezus powiedział: każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oznacza to, że każdy, kto jest pyszny, kto ma o sobie wysokie mniemanie, zostanie uniżony, a każdy, kto zachowuje skromność i pokorę, będzie wywyższony. Tę myśl rozwija Jezus dalej, wykorzystując pewne wydarzenie opisane przez Ewangelistę Łukasza w 15 i 16 wierszu 18 rozdziału. Czytamy: potem przynoszono do Jezusa małe dzieci, aby im błogosławił, ale uczniowie, widząc to, sprzeciwiali się. Jezus natomiast zawołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo tacy jak one mają swoje miejsce w Królestwie Bożym. Uczniowie uważali, że małe dzieci nie są na tyle ważne, by Jezus miał im poświęcać swój czas. Jezus jednak mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Dzieci garnęły się do Jezusa. Pan stawia je za wzór i stwierdza, że do takich jak one należy Boże Królestwo. A potem dodaje: zapewniam was, że nie znajdzie się w Królestwie Bożym ten, kto nie zaufa Bogu jak dziecko. Dzieci w naturalny sposób garną się do Jezusa. Chcą być blisko dobrego pasterza. Chcą przebywać z Nim. Chcą słuchać Jego głosu. Jezus prosi dorosłych, by nie powstrzymywali dzieci, żeby pozwolili im na zbliżenie się do Niego. Pamiętamy, że w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza czytaliśmy, że Pan Jezus powiedział, że jeśli by ktokolwiek zgorszył jednego z tych małych, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono w morze. Dzieci podążają za przykładem dorosłych. Naśladują ich, ufają im. Uczynią to, czego dorośli chcą od nich, do czego ich zachęcą. Jeśli więc będziemy je trzymać z dala od Jezusa, pozostaną daleko od Boga. Bóg rozliczy nas z tego, jak wychowaliśmy dzieci. Powinniśmy prowadzić je do Jezusa. Powinniśmy też być podobnymi do nich w szczerej wierze i w zaufaniu do Boga. Ktoś może powiedzieć, że dzieci mają przecież grzeszną naturę, tak jak dorośli ludzie. Tak, ale one nie osiągnęły jeszcze wieku, w którym mogłyby podejmować świadome decyzje. Nie są jeszcze odpowiedzialne za swoje wybory. Postępują, wzorując się na tym, co obserwują wokół siebie. Oczywiście w miarę wzrastania zaczynają postępować według swojej woli. I wtedy nieraz zaczynają się problemy. Pamiętajmy jednak, by tych najmniejszych, najbardziej ufnych prowadzić do Jezusa. To może ustrzec nasze dzieci przed wielu niewłaściwymi wyborami i decyzjami w przyszłości. Jako chrześcijanie powinniśmy mieć, jeśli chodzi o wiarę i ufność Bogu, naturę dziecka. Do Jego Królestwa możemy wejść tylko wtedy, gdy powierzymy się Bogu jak dzieci Ojcu. W następnych wierszach 18 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że do Jezusa przybył pewien młody człowiek. Pewien dostojnik postawił Jezusowi następujące pytanie: dobry nauczycielu, co mam zrobić, by zapewnić sobie życie wieczne? Wtedy Jezus zapytał: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Jak dowiadujemy się z relacji Łukasza, a także Mateusza i Marka, człowiek, który zadał Jezusowi pytanie o życie wieczne, należał do warstwy rządzącej swego kraju. Był młody i bogaty. Ów człowiek nazwał Jezusa dobrym nauczycielem. Pan Jezus chce mu uświadomić, że dobro, które w nim dostrzegł, wskazuje na to, że jest Chrystusem, Bożym Synem. Właściwie Jezus mówi tu, że jest Bogiem, który jako jedyny przecież jest tak naprawdę dobry. Jezus mówi, skoro zwracasz się do mnie jako do kogoś, w kim rozpoznajesz dobro, to zwracasz się do Boga, bo jedynie Bóg jest dobry. Jezus pragnie, by ów człowiek rozpoznał w nim Syna Bożego i chce, by został Jego uczniem. Dlatego powiada tak. Znasz przecież przykazania. Nie łam wierności małżeńskiej, nie zabijaj, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, czci ojca i matkę. Od najmłodszych lat, odpowiedział, przestrzegam tych wszystkich przykazań. Jezus wsłuchał się w jego słowa i rzekł, brak ci jeszcze jednej rzeczy. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj nędzarzom, a będziesz miał skarb w niebie. Potem chodź ze mną. Zwróćmy uwagę, że Jezus wymienia tu 5 Bożych przykazań. Przykazań, które odnoszą się do relacji międzyludzkich. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę. Bogaty młodzieniec stwierdza, że realizuje te wskazania w swoim życiu. Natomiast nie był on w stanie żyć zgodnie z przykazaniami mówiącymi o relacji człowiek-Bóg. Nie nawiązał on żywej więzi z Bogiem, nie pokochał Go całym sercem, całym umysłem, z wszystkich sił. Stąd jego pytanie, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jego serce przywiązane było do bogactwa. To stało na przeszkodzie w powierzeniu jego życia Bogu, w przyznaniu Bogu pierwszeństwa w hierarchii wartości najważniejszych. Bogactwo przesłaniało mu Boga. W życiu ludzi różne wartości mogą blokować społeczność z Bogiem. W życiu tego człowieka było to bogactwo, majątek. Dzisiaj bogactwo, pieniądze, majątek są przeszkodą w nawiązaniu więzi z Bogiem w życiu wielu ludzi. Nawet jeśli usiłują przestrzegać Bożych przykazań, nie potrafią oddać Bogu serca. Tylko Bóg może przeprowadzić wielbłąda przez ucho igielne. Tylko Bóg może przemienić życie i obdarzyć nas wewnętrznym pokojem i poczuciem spełnienia. Czytamy, smutno mu się zrobiło, gdy to usłyszał, bo był bardzo bogaty. Jezus, widząc to, powiedział, jak trudno bogatym dostać się do Królestwa Bożego. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igły, niż bogaty dostanie się do Królestwa Bożego. Ci, którzy to słyszeli, zapytali, kto w takim razie będzie ocalony? Jezus odpowiedział, w mocy Boga jest to, co dla ludzi jest niemożliwe. Wtedy odezwał się Piotr. My przecież porzuciliśmy swoją własność i poszliśmy z Tobą. Na to Jezus, zapewniam Was, że kto ze względu na Królestwo Boże opuści dom, żonę, braci, rodziców czy też dzieci, otrzyma już teraz w doczesności o wiele więcej, a w czasach przyszłych życie wieczne. Jezus zwracał się do bogatego młodzieńca z miłością. Bogactwo oddzieliło go od Boga, ale starał się być człowiekiem prawym i szukał drogi do Boga. Czy poszedł może później za Jezusem? Czy dotarł do krzyża, ku któremu zmierzał Jezus? O tym nie wiemy. Nasz Pan po raz trzeci zapowiada uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie. Czytamy, Jezus zebrał koło siebie 12 uczniów i zaczął mówić, słuchajcie, idziemy teraz do Jerozolimy i tam wypełni się wszystko, co o Synu Człowieczym napisali prorocy. Zostanie wydany obcym na pośmiewisko, będzie znieważony i opluty, a oni wysmagają go biczami i zabiją, ale trzeciego dnia wstanie z grobu. Uczniowie nic z tego nie zrozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było dla nich zakryte i nie pojęli sensu tych słów. Czy my rozumiemy, co stało się na krzyżu? Czy kroczymy za Jezusem? Czy powierzyliśmy Mu ster swojego życia? On kocha każdego z nas i pragnie, żebyśmy weszli z Nim do Bożego Królestwa. Pan Jezus znajduje się już blisko Jerozolimy. Dociera do Jerycha. Czytamy: Jezus tymczasem zbliżył się do Jerycha, a tam, przy drodze, siedział pewien niewidomy żebrak. Usłyszał on gwar tłumu, więc zaczął pytać, co się dzieje. Oznajmiono mu, że to przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wołając Synu Dawida, niewidomy żebrak wyznaje, że wierzy w to, że Jezus jest królem, Mesjaszem z linii Dawida. Wie, że Jezus może go uzdrowić i to sprawia, że głośno krzyczy o pomoc. Ci, którzy szli przodem, kazali mu milczeć, ale on coraz głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Jezus więc zatrzymał się i kazał go do siebie przyprowadzić. Kiedy już podszedł, zapytał go: Co mam dla ciebie zrobić? Panie, odpowiedział ślepiec, chcę widzieć. Przejrzyj, twoja wiara cię uratowała, powiedział Jezus. W tej chwili odzyskał wzrok i poszedł za Jezusem, wielbiąc Boga. Tak samo ludzie, którzy to widzieli, oddali cześć Bogu. Niewidomy został uzdrowiony i podążył za Jezusem. Już nie jest niewidomym. Co zobaczy wkrótce, za kilka dni? Zobaczy Jezusa umierającego na krzyżu. Miliony ludzi na świecie, obdarzonych świetnym wzrokiem, nie dostrzegło jeszcze śmierci Jezusa na krzyżu. Ogromna większość ludzi nie widzi związku między tą śmiercią a swoim przeznaczeniem, przebaczeniem grzechów, zbawieniem albo wiecznym potępieniem, oddzieleniem od Boga. Czy ty, drogi słuchaczu, dostrzegłeś na krzyżu swego Zbawiciela? Jezus wchodzi do Jerycha. Spotyka tam następnego człowieka, który bardzo chce go zobaczyć. Czytamy o tym na początku 19 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tylko w tej Ewangelii znajdziemy niezwykłą historię spotkania Jezusa z celnikiem o imieniu Zacheusz. Byli już na miejscu i Jezus szedł ulicami Jerycha. Od momentu opuszczenia Samarii Jezus wędruje w kierunku Jerozolimy. Żeby wstąpić do Jerycha, musi zboczyć z drogi. Ale przechodzi przez to miasto, bo wie, że czeka tu na niego pewien zagubiony grzesznik. Na pewno zresztą nie jedyny w Jerycho. Jerycho zostało przed laty zdobyte przez Jozuego. W czasach Jezusa było to miasto rozrywki. Wielu zamożnych ludzi odpoczywało tam w czasie wakacji. Moglibyśmy porównać to miasto na przykład do współczesnego Las Vegas. Mieszkało tam sporo celników. Tworzyli coś w rodzaju naszej dzisiejszej mafii. Pobierali podatki, kontrolowali obroty, opływali w dostatek. Czytamy, że Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez to miasto. Nasz Pan przyszedł na świat, żeby go przemierzyć i odejść. Nie narodził się po to, by na tym świecie żyć, ale by umrzeć tutaj. My rodzimy się i chcemy żyć, żyć jak najdłużej. Jedynym celem Jezusa zaś było umrzeć na krzyżu za grzech całej ludzkości. Jezus przechodził więc przez Jerycho i nie zamierza się tam zatrzymywać dłużej. Jest już blisko Jerozolimy. W Jerycho mieszka jednak człowiek, który bardzo chce Jezusa zobaczyć. Czytamy: tam właśnie mieszkał bogaty człowiek, starszy poborca podatków, który miał na imię Zacheusz. Dowiadujemy się o tym człowieku trzech rzeczy. Ma na imię Zacheusz, a imię to oznacza czysty. To po pierwsze, czyżby Zacheusz był nieskazitelnym celnikiem? Nie, otrzymał to imię jako dziecko. Matka i ojciec, patrząc na rozkosznego bobasa, uznali, że ich syn zasługuje na tak piękne imię. Później, kiedy został celnikiem, imię to brzmiało z pewnością trochę przekornie. Niejeden interesant mógł, uśmiechając się ironicznie, powiedzieć: dziękuję Panu za uczciwe załatwienie sprawy, Panie czysty. Zacheusz był przełożonym, czyli zwierzchnikiem celników. To druga rzecz, której się o nim dowiadujemy. Jego rodzice pewnie nie przypuszczali, że kiedykolwiek pójdzie on tą drogą. Pewnej ciemnej nocy musiał się jednak zdecydować, że zaprzeda się okupantowi, rzymskiemu Cezarowi. Jako celnik zbierał podatki na rzecz rzymskiego imperium, z podległego mu terenu. Musiał przesyłać do Rzymu określoną kwotę. Oczywiście, jeśli zebrał więcej, zatrzymywał nadwyżkę dla siebie. Zacheusz był zwierzchnikiem celników, stąd miał najwięcej sposobności do nadużyć. Rodacy nienawidzili go jako zdziercę i jako kolaboranta. Odwrócił się od swego narodu i od swojej religii. Nie chodził już więcej do świątyni. Nie mógł się tam pokazać. A może to on był tym celnikiem, który stał u wejścia świątyni, o którym opowiedział w swojej przypowieści Jezus? Pamiętamy, że celnik ten bił się w piersi i prosił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Zacheusz w głębi serca pragnął zmiany, szukał przebaczenia, ratunku, pragnął powrotu do Boga. Zacheusz był bardzo bogaty. To trzeci fakt, o którym się dowiadujemy. Jako celnik musiał być bezwzględny, wykonywał swoją robotę gorliwie. Gdy na przykład jakaś wdowa nie była w stanie zapłacić podatku, traciła dach nad głową. Gdy ktoś z ojców rodziny nie mógł sprostać jego żądaniom, brał pod zastaw jego posiadłości i obciążał hipotecznie całą rodzinę. Złupił w ten sposób wielu ludzi. Zacheusz przekonał się jednak po jakimś czasie, że wszystkie bogactwa tego świata nie są w stanie zaspokoić najgłębszych potrzeb człowieka, potrzeb serca. Może przyszedł taki moment, że zaczął żałować, że został celnikiem. Nie było jednak odwrotu. Nie mógł wymazać całego zła, które popełnił. Nie miał możliwości, by zacząć wszystko od nowa. Był przekreślony przez swoich rodaków. W sercu Zacheusza zrodziło się jednak pragnienie wyrażenia żalu za popełnione grzechy. Gdybym tylko mógł otrzymać przebaczenie, myślał. Pan Jezus znał stan serca Zacheusza. Przyszedł do Jerycha, by mu pomóc. Jezus przyszedł, żeby zabrać Zacheusza ze sobą. Nie do Jerozolimy, ale pod krzyż, gdzie może zrzucić z siebie cały ciężar grzechu i otrzymać nie tylko przebaczenie, ale i zbawienie. W trzecim wierszu 19 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że Zacheusz chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus, ale z powodu tłumu nie mógł, bo był niskiego wzrostu. Wybiegł więc naprzód i wspiął się na drzewo sykomory, żeby go zobaczyć, jak będzie tamtędy przechodził. Drzewo sykomory ma gładki pień, a pierwsze gałęzie odrastają dość wysoko. Nie jest więc łatwo wspiąć się na sykomorę. Niewysoki Zacheusz z pewnością miał sporo trudności, zanim usadowił się na gałęzi w koronie drzewa, wśród liści, będąc przekonanym, że jest dobrze zamaskowany. Jednak Jezus wiedział, gdzie znajduje się Zacheusz. Przechodził przecież przez Jerycho po to, by spotkać się z nim. Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i zawołał: Zacheuszu, schodź prędko stamtąd, bo dziś jeszcze będę u ciebie w gościnie. Trudno nie odnieść takiego wrażenia, że cała sytuacja była dosyć komiczna. Jezus, patrząc w górę na kryjącego się wśród liści Zacheusza, zapewne uśmiechnął się i powiedział łagodnie: Zacheuszu, zejdź prędko. Zacheusz, na pewno zaskoczony tym, że Jezus zna jego imię, szybko ześliznął się z sykomory. Zawsze łatwiej jest zeskoczyć z drzewa, niż na nie się wdrapać. Jezus powiedział: Chcę się zatrzymać w twoim domu. Nie w domu przełożonego synagogi, nie w domu szanowanego przez wszystkich faryzeusza, w domu zwierzchnika celników. Natychmiast Zacheusz zszedł z drzewa i z radością go przyjął, czytamy. Wszyscy, którzy to widzieli, wyrażali niezadowolenie, że przyjął zaproszenie do takiego nędznika. Jezus gościł w domu Zacheusza przez jakiś czas, nie znamy treści ich rozmów. Wiemy natomiast, że tłum gapiów zebrany w pobliżu szemrał, że Jezus wszedł do domu grzesznika. Po pewnym czasie Zacheusz zwrócił się do Jezusa tak głośno, by wszyscy to usłyszeli. Panie, połowę swego majątku przeznaczam dla biednych, a jeśli od kogokolwiek coś wyłudziłem, zwrócę mu poczwórnie. Co się stało z tym człowiekiem? Wyznaje, że łupił ludzi, że oszukiwał i kradł. Przyrzeka, że odda połowę swego majątku ubogim, a tym, których skrzywdził przy ściąganiu podatków, zwróci w czwórnasób. Postąpi więc zgodnie z wymaganiami prawa mojżeszowego, według zasad zapisanych w 22 rozdziale Księgi Wyjścia. A więc zaczyna stosować się do Słowa Bożego. Po rozmowie z Jezusem Zacheusz jest innym człowiekiem. Znalazł odpowiedź na swoje pytania. Dowiedział się, że miłosierny Bóg pragnie mu przebaczyć. Dowiedział się, że Bóg kocha nawet jego, wielkiego grzesznika. Rozradował się, bo mógł teraz powrócić do Boga. Mógł przyjąć jego przebaczenie, przyjąć dar zbawienia.